Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Śladami Adama Mickiewicza w środkowej Wielkopolsce.
Witam serdecznie. Dziś wybierzemy się raczej na nietypową wycieczkę prowadzącą do miejsc pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce i wpływu tego pobytu na powstanie poematu Pan Tadeusz. Nie odwiedzimy wszystkich miejsc, w których był nasz wieszcz. Pogodę mamy chłodną, ale nie przeszkodzi to w naszej wędrówce z rodziną. Zaczniemy od miasteczka Żerków, niedaleko Jarocina, liczącego niewiele ponad 2000 mieszkańców. Miasto leży na obszarze wału żerkowskiego w pobliżu rzek Warty i Lutyni. Jest uznawane za turystyczną perełkę Wielkopolski. Znajduje się około 14 km od Jarocina i około 60 km od Poznania i mniej więcej tyle samo od Kalisza. Miasto położone jest w pobliżu linii kolejowej Wrocław-Jarocin-Gniezno. Stacja kolejowa Żerków znajduje się we wsi Chrzan, około 5 km na zachód od granic miasta. W czasach wczesnego średniowiecza znajdował się tu gród Ostrów pod Wilkowyją. Pierwsze wzmianki o samym Żerkowie pochodzą z 1257 roku. Pierwsza historyczna wzmianka o Żerkowie, a w zasadzie Żirchową, występuje w dokumencie księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego wśród 14 miejscowości nadanych Janowi Zarembie. Jest to dokument pod datą 30 listopada 1257 rok. A po 25 latach, 2 października 1283 roku, Żerków jest wymieniany w dokumencie księcia kaliskiego i poznańskiego Przemysła II jako miasto podlegające jurysdykcji kaliskiej. Datę tę przyjęto powszechnie jako początek miasta Żerkowa. Natomiast w dokumencie z tego samego roku wymieniany jest wówczas już jako miasto. Powszechnie przyjmuje się tą drugą datę za początek istnienia, choć sam dokument nie jest do końca wiarygodny. Do połowy XIX wieku miasto pełniło funkcję targową na szlaku ze Śląska na Pomorze. W 1861 roku wielki pożar strawił prawie całą, w większości drewnianą zabudowę. Odbudowa związana była z całkowitą zmianą planu miasta. Zatarto także dotychczasowy, owalny kształt placu targowego, obecnie jest to rynek. Ostatnie lata przyniosły inwestycje w infrastrukturę związaną z turystyką i rekreacją. Rozwinął się niewielki przemysł elektroniczny. Żerków stał się głównym ośrodkiem nowego parku krajobrazowego. Gospodarka Żerkowa bazuje na turystyce. Miasto jest głównym ośrodkiem, bazą noclegową, terenem kultury i rekreacji, zwłaszcza w okresie letnim, i wypadową do Szwajcarii Żerkowskiej. Obejmuje ona tereny niewysokich wzgórz opartych o wypełnioną rozlewiskami pradolinę Warty. W samym sercu Szwajcarii Żerkowskiej znajduje się pałac w Śmiełowie. Tereny te zostały objęte ochroną w ramach Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie działania z turystyką pełni gminna jednostka Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne. Można tam zamówić m.in. nocleg, czy spływy kajakowe, wycieczki rowerowe oraz wycieczki piesze. Teren Szwajcarii Żerkowskiej jest bardzo urozmaicony i w 2013 roku odbyły się mistrzostwa w kolarstwie górskim MTB. W imprezie wzięła udział Maja Włoszczowska, która wygrała wyścig. A rok później, w 2014 roku, odbyły się kolejne mistrzostwa w kolarstwie górskim MTB. Tu również udział wzięła olimpijka Maja Włoszczowska. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy został utworzony w 1994 roku. Położony jest w zalewowej pradolinie Warty i jej dopływu Lutyni z licznymi starorzeczami. Powierzchnia parku wynosi prawie 16 tysięcy hektarów. Przedmiotem ochrony jest przede wszystkim unikatowa, bardzo urozmaicona rzeźba terenu z dwoma kulminacjami. Łysą Górą 161 metrów nad poziomem morza i Górą Żerkowską 155 metrów nad poziomem morza. Na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Pałac Śmiełowiec z końca XVIII wieku, w którym latem 1831 roku przebywał Adam Mickiewicz i w którym znajduje się powstałe w 1975 roku muzeum jego imienia. Na terenie parku znajdują się następujące rezerwaty przyrody: Czeszewski Las, Dwunastak, Dębno nad Wartą. Lasy Żerkowsko-Czeszewskie zgłoszone są do sieci Natura 2000 na mocy dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej obejmującej najcenniejsze siedliska w kraju. Piękne jest logo tego parku przedstawiające lecącego bociana z szeroko rozpostartymi skrzydłami nad mokradłami Warty i Lutyni. W Żerkowie w 1962 roku zostaje wybudowana i uruchomiona żelbetowa wieża przekaźnikowa, podobna do tej, jaką mamy w Chełmcach koło Kalisza. Jest to charakterystyczna budowla, widoczna z daleka. Zabytków w mieście nie mamy zbyt wiele. Jest tu kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, barokowy z XVIII wieku, z wyposażeniem z przełomu XVII-XVIII wieku, i renesansowa kaplica grobowa Roszkowskich, jednym z właścicieli Żerkowa. Parafia rzymskokatolicka należy do dekanatu Żerków w diecezji kaliskiej. Została utworzona w XI wieku. Kościół mieści się przy ulicy Kościelnej. Prowadzą ją księża diecezjalni. Jednym z trudniejszych proboszczów był Jan Nepomucen Chrzan. Został błogosławionym w gronie 108 męczenników. Kilka słów o 108 polskich męczennikach zamordowanych w czasie II wojny światowej z nienawiści do wiary, a beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku w Warszawie podczas podróży apostolskiej papieża Jana Pawła II do Polski. W tym gronie są trzej biskupi, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich. W liturgii kościelnej wspomnienie błogosławionych 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej obchodzi się 12 czerwca. W Polsce parafie pod wezwaniem 108 męczenników znajdują się w Powierciu, diecezja włocławska, i Malborku, diecezja elbląska. Kaplica błogosławionych 108 męczenników znajduje się w sanktuarium w Licheniu. Tam też znajduje się obraz beatyfikacyjny. W czerwcu każdego roku uroczyście wspomina się ich w Licheniu. Jak widać, miejsc kultu 108 męczenników jest niewiele, ale kaplica i obraz w Licheniu robią duże wrażenie. W Żerkowie mamy jeszcze pozostałości Pałacu Radomickich z bramą wjazdową do dawnego parku pałacowego. Brama jest trójarkadowa z herbem rodowym. Jest to jedyna pozostałość po rezydencji. Warto jeszcze zobaczyć w mieście dawną pocztę z okresu poczty konnej, ona jest przełomu XVIII-XIX wieku, oraz barokowa kaplica cmentarna z początku XVIII wieku. Jedziemy z Żerkowa do Śmiełowa. Po drodze warto zatrzymać się przy punkcie widokowym, który jest dobrze oznaczony, skąd roztacza się malowniczy widok o długiej perspektywie. Po prawej widać piękną bryłę kościoła w Brzustkowie. Kilka słów o tym ciekawym kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kościół wzniesiono w połowie XIX wieku nieopodal miejsca, gdzie wcześniej stała mniejsza drewniana świątynia z 1660 roku, która z kolei zastępowała jeszcze starszą świątynię drewnianą z początków XV wieku. Fundatorem nowej murowanej budowli był krajczy koronny Antoni Czarnecki, zaś architektem Jerzy Andrzejewski. Istnieje jednak hipoteza, iż pieniądze na budowę kościoła pochodziły z niewykorzystanych składek miejscowej ludności na wsparcie powstania listopadowego. Ze starego kościoła przeniesiono tu dwa dzwony oraz pochodzącą z XVII wieku figurę patrona świątyni świętego Jana Chrzciciela. Warto wiedzieć, że kościół świętego Jana Chrzciciela w Brzustkowie był stałym miejscem modlitw Hieronima Gorzyńskiego, właściciela pobliskiego pałacu w Śmiełowie, w którym gościł Adam Mickiewicz. 26 kwietnia 1960 roku do kościoła przybył z wizytacją prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W związku z ówczesną trudną sytuacją polityczną i szykanami administracyjnymi wizyta ta była utrzymana w ścisłej tajemnicy, bez oficjalnych ceremonii i rozgłosu. 20 września 1998 roku z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza w kościele odbyła się msza za duszę wieszcza, którą odprawił ksiądz biskup Stanisław Napierała. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli m.in. August Hełkowski, marszałek Senatu Rzeczypospolitej w latach 1991-93, profesor Zbigniew Sudolski, mickiewiczolog oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miasta Żerkowa. Podobna uroczystość odbyła się w 150. rocznicę śmierci Mickiewicza i miała miejsce 27 listopada 2005 roku. Wśród gości zaproszonych byli m.in. aktor Jerzy Zelnik i aktorka Magdalena Zawadzka. Kościół jest założony na planie prostokąta, jednonawowy, nakryty dachem dwuspadowym. Do wejścia głównego przylega portyk kolumnowy w porządku jońskim. Nad wejściem wznosi się czworoboczna, zwieńczona ozdobnym hełmem wieża z dzwonem i zegarem. We wnętrzu świątyni znajduje się ołtarz główny z XIV-wiecznym krucyfiksem oraz dwa boczne, m.in. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ponadto zwracają uwagę klasycystyczna ambona i chrzcielnica. W podziemiach kościoła znajduje się krypta grobowa dawnych dziedziców Brzustkowa i pobliskich Raszew. Wokół kościoła rozciąga się drewniany mur z grobowcami w narożnikach. Pochowany jest tu m.in. powstaniec listopadowy Józef Bożencki, ostatni dowódca czwartaków przed internowaniem pułku w Prusach. W świątyni ponadto spoczywa jej fundator Adam Czarnycki oraz Ludwik Paweł Szczaniecki, pułkownik w powstaniu listopadowym, dowódca drugiego pułku jazdy kaliskiej. Z punktu widokowego widzimy niemal na końcu krajobrazu piękną bryłę pałacu w Śmiełowie. Wygląda tak, jak opisał go Adam Mickiewicz w drugiej księdze pana Tadeusza, tylko tamten powieściowy pałac jest na Litwie i w części drewniany, a ten śmiełowski jest murowany, ale zapewne posłużył jako pierwowzór, chociaż nie tylko on, o którym mistrz Adam pisał w strofach pana Tadeusza.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się i nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
kratazy,
husy
albo sokół.
Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Koreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak dobrodziej.
Kłócą się i kochają.
Dwór szlachecki otoczony jest przez topole, na których tle odznacza się biel ścian dworu. Dom sopliców jest niewielki, lecz posiada dużą stodołę, przy której stoją 3 stogi słomy. Kiedy patrzymy z punktu widokowego, to widać z daleka biały dwór-pałac. Chociaż w Wielkopolsce mamy Soplicowo, przeniesione za zgodą Andrzeja Wajdy z planów filmu Pana Tadeusza w okolice Lublina, koło Gostynia, to dla mnie widok Śmiełowa jest niemal książkowy czy poematowy, tak jak go opisał mistrz Adam. Pałac w Śmiełowie to zabytkowy pałac, zbudowany w 1797 roku przez czołowego architekta epoki klasycyzmu Stanisława Zawadzkiego, autora m.in. pałacu w Dobrzycy i pałacu w Lubostroniu w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zawadzkiego sprowadzono z Warszawy po upadku insurekcji kościuszkowskiej. Sprowadził go Adam Gorzeński. Obecnie w Śmiełowie mieści się muzeum imienia Adama Mickiewicza. Pałac jest zbudowany na planie podkowy. Posiada monumentalny portyk joński, neopaladiańskie arkadowe galerie, strojne panoplia oraz charakterystyczne oficyny z łamanymi dachami, będącymi echem wzorów chińskich pagód. Sztukaterię wykonał Michał Ceptowski, a malowidła wewnątrz pałacu wykonali Antoni i Franciszek Smuglewiczowie. Pałac składa się z piętrowego korpusu głównego, połączonego półkolistymi galeriami i oficynami. Budynek główny poprzedzony jest czterokolumnowym portykiem z kolumnami w wielkim porządku. Oficyny pokryte są tak zwanym dachem krakowskim, kolankowym. Pałac na planie podkowy ma rozpiętość skrzydeł około 43 metry. Jednym z największych walorów pałacu jest jego położenie, dzięki któremu sprzed pałacu rozciąga się wspaniały widok na łąki w szerokiej dolinie i na pasmo wzgórz z sylwetką kościoła w Brzustkowie. W kontraście z harmonijną, klasycystyczną fasadą stoi nieregularny, dość chaotyczny układ wnętrz pałacu, m.in. ośmioboczny salon występujący z rozalitem, przechodzący fasadę ogrodową, do którego brak bezpośredniego połączenia z klatki schodowej. Duża liczba wnęk, zakamarków, mniejszych pokoi, częściowo spowodowana wielodzietnością właścicieli, przyczynia się do pogłębienia nastroju tajemniczości. Zatarto również podział na pomieszczenia reprezentacyjne i mieszkalne. Parter i pierwsze piętro mają niemal tą samą wysokość. W podziemiach pod salonem mieści się ośmioboczna sala o sklepieniu kolebkowym z lunetami, która służyła jako pomieszczenie do zebrań loży masońskiej. Innym elementem symboliki masońskiej jest tak zwany ołtarz w klatce schodowej. Dekorację malarską powierzono dwóm znanym artystom, braciom Franciszkowi i Antoniemu Smuglewiczom. Na uwagę zasługuje program ikonograficzny salonu owalnego w nawiązaniu do Iliady Homera oraz w salonie błękitnym cykl fresków o tematyce rustykalnej imitującej malarstwo pompejańskie. Niestety zachowały się tylko w dwóch pomieszczeniach na parterze. Oficyna zachodnia mieściła pokoje gościnne, podczas gdy wschodnia z oddzielonym wejściem do ogrodu zawierała kuchnię. Przynajmniej części innych budynków gospodarczych, stajnia, wozownia, spichlerz, były również zaprojektowane przez Zawadzkiego. W otoczeniu pałacu znajduje się dobrze utrzymany park krajobrazowy, sięgający lasów nad Wartą. Syn Andrzeja Gorzeńskiego, Hieronim, uczestniczył w kampanii rosyjskiej Napoleona jako adiutant marszałka francuskiego Louisa Davota. Po powrocie do Śmiełowa zajął się prowadzeniem majątku, który zasłynął m.in. z hodowli koni. Działał on również w wielu organizacjach patriotycznych. Śmiełów dzięki swemu położeniu tuż nad granicą oddzielającą zabory wykorzystywany był jako punkt przerzutowy ludzi i literatury w działalności niepodległościowej. Znaczenie to wzrosło po wybuchu Powstania Listopadowego. Między innymi w Śmiełowie zatrzymał się na kilka tygodni w sierpniu 1831 roku Adam Mickiewicz. Do 1784 roku Śmiełów był częścią dóbr Żarkowskich i dzielił ich losy, po czym go nabył Andrzej Gorzeński, herbun Nałęcz, sędzia grodzki poznański. Z jego inicjatywy powstał pałac i zespół budynków gospodarczych. Po śmierci Andrzeja majątek odziedziczył syn Hieronim, który po powrocie do Śmiełowa zajął się wraz z żoną prowadzeniem majątków. Podjął tu również działalność konspiracyjną. Leżąca wówczas przy granicy Rosji i Prus siedziba stała się ośrodkiem patriotycznej kontrabandy, a w czasie powstania listopadowego miejscem przerzutu ochotników do królestwa. W połowie sierpnia 1831 roku zatrzymał się tu Adam Mickiewicz, który wiózł z sobą pisma od legacji polskiej w Paryżu do rządu narodowego. Gdyby w 1831 roku na drodze Mickiewicza z Drezna do Warszawy nie pojawił się pałac w Śmiełowie, kto wie, może nie czytalibyśmy pana Tadeusza. Adam Mickiewicz do Śmiełowa dotarł w połowie sierpnia 1831 roku z zamiarem przedostania się przez granicę do ogarniętego powstaniem królestwa. W czasie trzytygodniowego popytu w majątności Gorzeńskich występował pod przybranym nazwiskiem Adama Mula oraz jako rzekomy kuzyn właścicieli i nauczycieli ich synów. Do powstania próbował przedostać się w nadgranicznej wsi Komorze, ale wobec zbliżającej się klęski zmuszony był do powrotu. W Śmiełowie dotarła do niego wiadomość o upadku obrony Warszawy, z czym wiąże się opowieść o drzewie dębowym, które tego dnia poeta posadził w parku, wygłaszając jednocześnie sentencję o odrodzeniu Polski. Rosnące do lat 20. XX wieku, drzewo otoczone szczególnym kultem stało się symbolem nadziei. Niestety dziś już nie istnieje. To tutaj Adam Mickiewicz, słuchając opowieści żołnierzy napoleońskich, przeniósł je wprost na karty pana Tadeusza. Wielu oficerów napoleońskich jest wprost wymienionych z imienia i nazwiska na kartach poematu. To tutaj w Śmiełowie Adam Mickiewicz poprzez okna pałacu widział zrywającą kwiaty młodą dziewczynę w ogrodzie, którą przeniósł na karty poematu jako Zoś. Wróciwszy do Śmiełowa, zamiast planowanych kilku dni, poeta pozostał tu około 3 tygodni. Goszcząc w Śmiełowie, odwiedził pobliskie miejscowości, między innymi Dębno, Żerków i Brzostków. Interesował się zarówno okolicą, jak i pielęgnowanymi tu tradycyjnymi polskimi obyczajami. To przede wszystkim Śmiełów i okolica, a nie mocno już zatarte w pamięci strony nowogródzkie i nadniemeńskie łąki, ożyły na kartach epopei jako Soplicowo. Fragmenty o kawiarce, jankielu, polowaniach czy arcyserwisie łączono później z odpowiednimi fragmentami pana Tadeusza. To literackie odbicie wędrówek po Wielkopolsce i zasłyszanych tu opowieści. Odnotowano także zainteresowanie poety polskimi obyczajami pielęgnowanymi w dworze śmiełowskim. Jeszcze w latach 80. XX wieku w pobliżu Śmiełowa była przydrożna gospoda, która miała być według miejscowych pierwowzorem jankielowskiej karczmy. Obecnie niestety nie istnieje. Wśród postaci, z którymi poeta spotykał się w Śmiełowie, była siostra Antoniny Gorzeńskiej, Konstancja Łubieńska, z którą połączyła Mickiewicza przyjaźń trwająca do końca jego życia. Jak niektórzy twierdzą, czasami przechodząca w romans. To za sprawą Konstancji Łubieńskiej były, jak twierdzą miejscowi wtajemniczeni, nieudane przeprawy przez Prosnę do Królestwa Kongresowego. Zapewne chciała mieć blisko przyjaciela serca i duszy Adama przy sobie. zawsze, kiedy próbował we wsi Komorze przekroczyć granicę przebiegającą wtedy na Prośnie, kiedy zbliżał się do Prosny, gdzie mieli czekać umówieni kurierzy, którzy mieli go przeprowadzić do Królestwa Gąkresowego, zawsze czekali na niego żandarmi, którzy go z powrotem dostarczali do pałacu w Śmiałowie. Złośliwi mówią, że zapewne działo się to za sprawą Konstancji Łubieńskiej. Podupadający majątek został wystawiony na licytację. Kupił go w 1886 roku Franciszek Hełkowski. Jego syn wraz z żoną Marią z Domirskich rozwinęli tu kult wieszcza, a w 1931 roku postawili Mickiewiczowi w parku pomnik. Jest to miejsce nasycone czcią dla poety. Śmiełów przyciągał wielu wybitnych ludzi ze świata kultury, polityki i duchowieństwa. Przybywali tu m.in. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Maria Górecka, córka Adama Mickiewicza, Wojciech Kosak, Władysław Teterkiewicz, generał Józef Haller czy prymas Dalbor. Po wygaśnięciu rodu Gorzeńskich pod koniec XIX wieku zadłużony majątek kupił Franciszek Hełkowski. Hełkowscy modernizują gospodarstwo, a w samym pałacu urządzają kolekcję pamiątek związanych z Mickiewiczem i jego pobytem w Śmiałowie, jednocześnie realizując ideę otwartego domu, który aż do wybuchu wojny przyciągał wiele wybitnych postaci ze świata kultury i polityki. W 1939 roku, po wkroczeniu Niemców do Wielkopolski, Józef i Maria Hełkowscy zostają internowani, a ich majątek wraz z pałacem zajęty przez okupanta. Po wyzwoleniu w 1945 roku pałac splądrowano i podzielono na mieszkania. Później mieścił szkołę, a w 1970 roku został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, które przeprowadziło remont pałacu i otwarło tu w 1975 roku swój oddział Muzeum imienia Adama Mickiewicza w Śmiałowie. Wieloletnim dyrektorem muzeum był pan Andrzej Kostołowski, a później jego żona Ewa Kostołowska, którzy wnieśli sporo innowacyjności w urządzaniu muzeum i organizując słynne spotkania w Pałacu Śmiałowskim z ważnymi osobami ze świata kultury i sztuki. W muzeum zgromadzone są obrazy, rzeźby, druki, wyroby rzemieślnicze związane z Adamem Mickiewiczem. Osobne pokoje poświęcono panu Tadeuszowi i dziadom. Do muzeum należy również zabytkowy park otaczający pałac wraz z ogródkiem Zosi i pomnikiem Mickiewicza. Urocze to miejsce i warte odwiedzenia, tym bardziej, że nie jest to tak daleko od Kalisza. Obecnie można, wchodząc na stronę Muzeum Narodowego w Poznaniu, odbyć wirtualny spacer po muzeum, co w dobie pandemii może być przydatne w długie zimowe wieczory. Zachęcam Państwa do odwiedzenia pięknej Szwajcarii Żerkowskiej, a zwłaszcza pałacu w Śmiałowie. Jesteśmy w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, nawiązując do Wielkiego Wieszcza, który pielęgnował tradycje miejscowe i narodowe. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę spokojnych, błogosławionych świąt spędzonych w gronie rodziny i znajomych. Niech Nowonarodzony przyniesie spokój i zdrowie dla wszystkich przy świątecznym stole. A w nadchodzącym nowym roku 2022 życzę wszystkiego dobrego, miłości i radości w każdym dniu.